GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Słuchacie podcastu o potworach z szafy. Jest to medium towarzyszące cyklowi pokazów filmowych, które odbędą się w Plamie GAK we wrześniu, październiku i listopadzie. Ja nazywam się Marcin Zwolan i jestem koordynatorem tego cyklu. W tym podcaście będę rozmawiał zarówno z osobami robiącymi drag, jak i tymi, które tworzą performanse wpisujące się w szeroko pojętą sztukę queerową. Potwory z szafy są wydarzeniem edukacyjno-rozrywkowym, które składa się z trzech elementów: performansu na żywo, prelekcji i pokazu filmowego. Zadebiutowały jako sekcja filmowa 7. edycji Octopus Film Festival w 2024 roku i zagościły na tej samej imprezie po raz drugi w tegorocznej 8. edycji. Skorzystałem więc z okazji, aby ugościć w studio GAK dwie artystki, które stworzyły na potrzeby sekcji autorskie performanse towarzyszące pokazom filmów w reżyserii Grega Arakiego. Filmami były Stracone pokolenie i Donikąd, a performerkami Ala Urwał i Maszyna. Ala Urwał opisuje siebie jako performerkę dragową, producentkę wydarzeń performatywnych i paneli dyskusyjnych. Jest także kostiumografką, członkinią domu dragowego House of Orzeczenie i kolektywu Posqueer. Maszyna zaś definiuje siebie jako performerkę intermedialną, twórczyni eksperymentalnego wideo i autorkę tekstów. Dzisiaj ze mną jest Ala Urwał i Maszyna, gościnie sekcji Potwory z szafy na Octopus Film Festival. Wy na tej sekcji występujecie oddzielnie, ale zdarzało się wcześniej, że współpracowałyście i dalej współpracujecie i
nie... No ja nie wiem, ile jeszcze ta współpraca potrwa.
Także chciałam po prostu się zapytać, jaka jest w ogóle geneza, jakie są korzenie tej współpracy, przyjaźni.
My się poznałyśmy w Poznaniu, wydaje mi się, na żywo i to było...
W Lokumsie, no.
Tak, to było w Lokumsie.
Tam na tej imprezie było dużo w ogóle przeklętych osób, ale akurat my byłyśmy nieprzeklęte i dlatego się połączyłyśmy.
Mów za siebie, jestem super przeklęta. Ty może jesteś błogosławiona, ja jestem przeklęta.
Nie jestem, wiesz. Potworek z szafy 96.
No my się znamy później z wyjazdu do Kopenhagi na wspólny bal, prawda?
No miałyśmy po prostu wyjazd, że jadłyśmy cynamonki w Kopenhadze.
Tak.
I po prostu jakoś się mijałyśmy w Polsce.
Tak.
No ja później robiłam film Niebinarki, do którego zaprosiłam Alę.
Skąd się wziął zamysł na ten film? Czytała Krystyna Czubówna.
No słuchajcie, okazało się w pewnym momencie, że jestem niebinarna.
Kto by pomyślał?
Oczywiście, trzeba robić filmy o własnych przeżyciach na pewnym etapie. W sensie, że to się jakoś przepracowuje jakieś rzeczy. No i ten film w sumie z perspektywy czasu jest jakiś smutny. No ja zrobiłam ten film 3 lata temu. Ale tam była przerwniczką, która niosła nadzieję.
Tak, I was comedic relief.
I wbiegała tam, po prostu opowiadała o biegłych, którzy nie dobiegli, a ona biegła, żeby oni chodzili. I tam ludzie zawsze się śmiali wtedy. A potem Gzineczka, Motylek i Lady Popular, trzy małe potworki z szafy 96, tam opowiadały swoją smutną historię.
Skąd się wziął pomysł na uwzględnienie trzech postaci?
Tak trochę opowieść wigilijna.
Opowieść wigilijna.
Tak, że tam Ebenezer Scrooge miał trzy sny. Jeden sen o tej młodości, o dorastaniu, drugi o takiej konfrontacji społecznej, a trzeci...
To już cmentarz.
To miłość.
I
miłość do śmierci, tak? Czy ktoś tak z takimi skrzydłami może zostać pokochany?
O!
No.
Okej. Okay.
I Ala tam zagrała, pokręciła się, no i nie pokłóciłyśmy się przy tej produkcji. Ja zawsze mówię, że to jest nasz wspólny film.
To jest dla mnie chorym pomysłem, zważywszy na to, ile Maszyna spędziła pracy.
Nie, ale dla mnie
filmie.
To jest takie, że jak ja z kimś współpracuję, no to mam takie podejście, że to nie jest tylko moje i bez osób, które zapraszam do współpracy, no to nie byłoby tego filmu po prostu.
Inaczej, dla mnie ten film jest ciekawy z perspektywy tego, jakich technik użyłaś do stworzenia tego filmu. Czy mogłabyś opowiedzieć o tym trochę więcej?
To w sumie był taki miks. Robiłam skany i potem wtłaczałam w to postacie. To jest taki miszmasz 3D i 2D. Moja koleżanka, przyjaciółka, się śmieje ze mnie i zrobiła takie logo. To była drewniana łyżka z kaszą gryczaną na tej łyżce i podpisane Kino Płaczek, bo tak mam nazwisko, i się mniej więcej śmiała z tego, że ja robię jakiś szum i glitch. I to jest jakieś takie zaszumione i to jest film kaszy.
To brzmi totalnie jak jakaś sałata słodna, typu kasza gryczana, płaczek i łyżka drewniana. I'm actually curious, I would like to hear more na temat perfo, które zrobiłaś na odmieńczym dzieciństwie, bo tam już się pojawiły jakieś elementy.
A no właśnie, tam były niebinarki.
Tam były elementy, które później przeniknęły do niebinarek, moim zdaniem w ogóle motyw maszynek. Do kolenia.
To jest śmieszne.
Opowiedz, please, o tym perfo na wydarzeniu, które było w 2023 roku na festiwalu Animator. Wiesz co, wydaje mi się, że to było 17 czerwca o godzinie 19.
To była taka konwencja w ramach Animatora, że te performance miały mieć taki element animowany. No wiadomo, w Polsce są tylko dwie osoby, które performują i robią animacje. Jestem to ja i Kuba Kostewicz.
Oraz,
oczywiście jest więcej osób.
Oraz
Kiju, tak.
Tak.
Jest oczywiście więcej jeszcze osób, pewnie tylko tak. Tam to była scena z Gzineczką, która po prostu siedzi na ławce i przeżywa jakieś wspomnienie związane z naśladowaniem ruchów, które robiła jej mama, bo ona sama nie ma włosów i goliła się po prostu tymi maszynkami. No i ja tam wyskoczyłam cała w piance. Miałam taką choreografię właśnie z usuwaniem tej pianki.
Bo to był super look w ogóle, zaczynając
tak,
od tego.
Tak, w ogóle majtki, buty.
No to jest typu klasyk u
tak,
mnie.
Tak, ale teraz już mam
takie muszę przygotować outfit na performance i typu jedne majtki.
Tak,
ewentualnie dwa kryształki na sutki.
A było coś takiego? No ja też kiedyś miałam takie.
Kiedyś?
Tak, bo ja teraz mam już...
Teraz się ubierasz.
Ja teraz już nigdy się nie rozbiorę.
Ponieważ teraz jesteś performerką, teraz się przeprowadziła do Warszawy.
Jestem artystką ubraną. Po prostu teraz mam taką fazę. Może kiedyś się jeszcze obnażę.
Być może.
Przy ale... okazji jakiegoś skandalu, ale na razie się ubieram.
Właśnie chciałabym usłyszeć o tych maszynkach. I was crying like a baby po tym perfo. Typu ja dosłownie patrzyłam i miałam rozpływający się makijaż.
To są takiego rodzaju ciężkie performance, że się porusza jakiś temat z autobiografii. No nie powiem, czy Gzineczka jest mną, czy nie. Można się domyślić, czy Lady Popular to jest jakaś emanacja mnie, tak samo jak Motylek. Czy to po prostu bazuje na czymś jest przekształcone, no ale na pewno to też dla mnie było emocjonalne doświadczenie i tak samo zrobiłam jeden performance Lacrimose, w którym śpiewam i zrobiłam to raz, a potem już tak wyrzuciłam za tym pierwszym razem te emocje, że każdy kolejny już czułam, że to po prostu jest odgrywanie już tego smutku, a niekoniecznie to, co ja czułam na początku. Niektóre rzeczy są takie, że się robi je raz i nie trzeba tego wcale rozdrapywać po raz kolejny. Przynajmniej ja tak mam. Też cieszę się po prostu z tego, że to zrobiłam, dlatego że to był jakiś etap po prostu, żeby teraz robić rzeczy, które będą po tym przepracowaniu tych rzeczy, o których musiałam powiedzieć, jakieś bardziej takie, no niekoniecznie, że mi się chce płakać, jak to mm-hmm. robię, że chcę mieć po prostu bekę i się troszkę odkleić po prostu.
Tu się też pojawiło dosyć ważne hasło, odklejenie.
Tak, ponieważ jesteśmy na festiwalu Octopus, a istnieje taki klej ośmiorniczka.
Pojawia się hasło odklejenie, które pojawiło się też w twoim manifeście sprzed paru lat.
Tak, dopóki można się odklejać, dopóty pozostaje jeszcze jakaś warstwa do odklejenia. Człowiek bez warstwy do odklejenia doświadcza stanu absolutnej transcendencji, absolutnej transpłciowości.
Tak,
coś
takiego. Subitka się odpaliła.
Subitka. Ala, dobrze, że ty masz całą bibliotekę mojej jakby w głowie jakieś takie konteksty, bo to też jest taki lore, że ja mieszkałam w takim mieszkaniu w Łodzi jeszcze, w którym podłoga była klejona na specyficzny środek, którego używano w PRL-u. Jest to klej Subit. Ja tego nie wiedziałam, mi się tam żyło bardzo dobrze, a pewnego razu miała przyjechać osoba, która chciała wynająć drugi pokój, który był w tym mieszkaniu, no i już się miała wprowadzać i wszystko super, dogadane, mnie to wtedy nie było na chacie, bo byłam za granicą i dostaję SMS-a, że, że po prostu ta osoba była na mieszkaniu z tatą i wydaje się tej osobie, że podłoga jest klejona na Subit i że Subit jest mega toksyczny. I że wie to dlatego, że wąchała tą podłogę, bo ma specyficzny zapach i kolor, nie? I jakby ja pogłębiłam taki research z tym Subitem i powstało takie wielkie imperium, mega niszowy fanpage Subitka24/7, który jest o kleju Subit i o Wikolu jako śmiertelnym wrogu i w ogóle wszystkich klejach hipoalergicznych jako śmiertelnych nemesis kleju Subit. To była fantazja też. Jakby ten klej no niesie ze sobą jakieś takie kody, też wyzwolenia, że w sumie po co ci klej. Subit niby kleił, ale też się odklejał po jakimś czasie i to jest też taki symbol przemiany. Tam położyłam taki dywan w motylki, to jak go zdjęłam po 2 miesiącach, żeby wytrzeć podłogę, no to tam od spodu był wzór tej jodełki z podłogi. Bo ten po prostu subit przebijał na czarno cały czas.
Nie? Oh, aha.
No mi się super mieszkało. Mm-hmm. No właśnie, może to zadziałało jakoś, wiecie.
Tak, no, to jest typu pleśń na J.K. Rowling.
Coś takiego, podprogowo, no. No ale ty też jesteś troszkę odklejona, mimo że chyba nie miałaś subitu.
W żadnym wypadku, w żadnym wypadku.
Ale miałaś pleśń?
Oczywiście, że tak. Żeby tylko w jednym mieszkaniu. Nie, no akurat chyba tylko w tym jednym. I to ten jeden pokój dosłownie, bo tam jest po prostu zimno i on jest duży.
No ale w tym pokoju też stoi motor, no i właśnie... Że to jest trochę garaż w tym momencie. Podobne warunki. No i ja w porównaniu, nie wiem, do tego, że ty z siebie robisz jakąś neofetyszystkę cyborszczkę, no to jest nic, jakieś odklejenie. Jakby ty odklejasz połowę swojego ciała, żeby ją wkleić po prostu w maszynerię.
To jest w ogóle też bardzo istotne, jak już mówimy o klejeniu rzeczy i o neofetyszystce, budowaniu całego motocyklu.
Ale nam się to klei wszystko.
Praktycznie z niczego, bo u ciebie jest takie zamiłowanie do majsterkowania, do tworzenia rekwizytów. I się zastanawiałem, skąd to się bierze.
Znaczy, no to się wzięło z tego, że ja za dzieciaka uwielbiałam lepić rzeczy z plasteliny. Było oglądanie Animal Planet i taki był dokument BBC, wędrówki z dinozaurami i później było lepienie tego wszystkiego.
To była taka scena rodzajowa cała, jak panorama racławicka.
Tak, Kossak namalował wędrówki z dinozaurami. W ogóle Kossak żył za czasów dinozaurów. Poza tym mój ojciec też próbował mnie wkręcić w konstruowanie modeli, ponieważ on ma obsesję na punkcie modeli, tylko że raczej samolotów. I on z kolei od dziecka też się tym zajmował. I myślę, że od tego jakoś to ziarno wykiełkowało w momencie, w którym zaczęłam robić perfo i długo to jakoś tak sobie kiełkowało. Na początku tam było tylko kupowanie jakichś kids lumpa, ewentualnie jakieś custom made dresses.
Czyli się od początku ubierałaś?
Na początku się ubierałam, a później to postopniowo gubiłam tylko te rzeczy, jakby gubiły się. No i w pewnym momencie przyszedł taki okres, w którym pojawiły się pierwsze rekwizyty, gdzie po prostu miałam już nagromadzone w głowie od kilku lat pomysły, które zaczęły się materializować i stopniowo zaczęłam kombinować. Pojawiły się jakieś mniej lub bardziej konwencjonalne materiały, które jednocześnie tam trochę zahaczały o taką poważniejszą scenografię, a czasami nie. Zaczęły się pojawiać jakieś lateksy, termoplastyczne plastiki i też jakieś śmieci, które zaczęły się...
Jak ty mnie nazwałaś?
Dobrze słyszałaś. I z tego zaczęły powstawać mniej bezkształtne postacie, takie jak na przykład ten motor. W trakcie produkcji, którego ja stałam się subskrybentką aplikacji Casto Pro. Zaczęłam odwiedzać regularnie Castoramę, typu dosłownie 2 razy w tygodniu, bo ona też jest blisko mojej pracy i tam moją ulubioną alejką to jest hydraulika, naprawdę. Tak, i rura do przodu również do alejki z łańcuchami i ze śrubami. No i wtedy w ogóle się pojawił temat tego, że kupiłam deski. Nie wiem, co mi do głowy strzeliło, ale też to była jedna z niewielu okazji, gdzie my mieliśmy zwracaną kasę za materiały, za kupno materiałów do przygotowania perfo. No i ja z tej okazji nie zawahałam się skorzystać. W związku z czym kupiłam 3 deski, które się przekształciły w bazę, na której ja siedziałam. Jednocześnie kupiłam taką deseczkę, dziecko-rolkę, cytując artystę Cookiego, która służy do przewożenia ciężkich jakichś magazynowych produktów. No i po prostu jakby stopniowo zaczęłam wokół tego budować potwora, motorkę.
Czyli do stworzenia motoru wystarczą 3 deski i dziecko rolka.
Tak, dokładnie tak.
Okej. Okay. A ja pamiętam jeszcze takie wydarzenie, na którym zmieniłaś
płeć.
Gatunek, ale ludzki na nieludzki i w ogóle nieziemski. Co było zrobione z czego? Ta maska cała tej kosmickiej postaci.
Więc tak, znalazłam jakieś płyty plastikowe na śmietniku. Takie duże, duże płyty plastikowe, które później potraktowałam opalaczem i one się tak zaczęły odkształcać zgodnie z moimi oczekiwaniami. Jednocześnie przycinałam takimi dużymi nożycami, tak żeby wyrosły z tego jakieś płatki kwiatostanu stoczyka i jednocześnie w międzyczasie budowałam elementy maski, tam zęby, które powstawały właśnie z termoplastycznego plastiku, który jest w sumie jednym z moich ulubionych materiałów. To jest naprawdę piękna masa.
I to się, zobacz, jak to się wiąże z tym pierwotnym lepieniem, z tymi wędrówkami, z dinozaurami.
I know, right? Nie pomyślałam o tym, że ja po prostu lubię kształtować masę.
Ale nie chodzi mi o to, że dinozaury umarły, zamieniły się finalnie w plastik i ty teraz teraz nimi rzeźbisz.
Tak, a też clay subit był również wykorzystany właśnie ze szczątków dinozaurów.
No tak, bo to jest lepik asfaltowy, czyli pokrewna. Ja kocham ten motyw, że na przykład jako wyrzutnie płynu w jednej masce wykorzystałaś po prostu gruszkę.
Gruszkę do lewatywy dla naszych polskich słuchaczy.
Tak, przypis. No i to super zadziałało pod świetnym ciśnieniem. To...
Pod świetnym ciśnieniem! Jak przycisnęło ją. To jest efekt mojej wizyty w dziale hydraulicznym, bo tam są takie też rurki, rurkowce, które są giętkie, z którymi można bardzo wiele rzeczy robić. Można z nich również robić przeźroczyste kwiaty. Dużo tam można pokombinować. Także tak, Castorama mnie nieustannie inspiruje.
Był właśnie motyw wcześniej dotyczący odmieńczego dzieciństwa. To był event na festiwalu Animator, który kuratorowałaś, prawda? Mhm. Jesteś też związana z kolektywem Posqueer.
Pomówienia.
Pomówienia.
Tak, Posqueer dzieli scenę w Polsce. Jest odpowiedzialny za to, że Azealia Banks ugotowała kota. Kolektyw Posqueer również nakłaniał i podjudzał J.K. Rowling do publikacji wielu tweetów, które uderzyły w osoby transpłciowe. Za to wszystko jest odpowiedzialny kolektyw Posqueer właśnie, który działa w Poznaniu, który obecnie działa w składzie Bombel oraz Ala Urwał.
Utworzycie między innymi też spektakle dragowe w pawilonie, które mają dosyć ciekawą formę, ponieważ to jest wieczór, który łączy prace audiowizualne z hostingiem, chyba zawsze prowadzony przez Bombel, prawda?
Absolutnie. Tak. Raz dołączył Wron do tego grona hostingowego.
W przypadku Alternative Fear Drag.
Tak, zgadza się.
Dobra. I też właśnie Perfo Drag tam się pojawia po prostu.
Tak.
Skąd się w ogóle wziął taki koncept, żeby stworzyć taki wieczór, który jest o normalnej godzinie, że jest przerwa w środku, jest na wszystko czas?
Myślę, że ta formuła trochę tak organicznie powstała. Nienawidzę słowa organicznie, boże, ja naprawdę jestem przeciwko biologii. Dosłownie, jestem hormonalnie modyfikowanym organizmem. Nie chcę przypisywać wszystkich zasług dragowych, nowatorskich Poznaniowi, natomiast myślę, że tak w okolicach pandemii najpierw wkroczyła na scenę polską i nie tylko polską era performance'u online, gdzie pojawiło się nagrywanie piwnicy w lesie, rzeczy, które później się montowało w jakimś tanim, darmowym programie, a niektórzy może już powoli w jakimś Adobe Premiere. Później się to puszczało na jakichś transmisjach na żywo na Facebooku i się do tego dodawało voiceover, jakim na przykład takim wydarzeniem był Młyn, prowadzony przez babkę i Wrona z mojego dragowego domu House of Życzenie. Natomiast ja na przykład personalnie tę formułę utrzymałam jakoś łącząc swój performance na żywo z elementami właśnie audiowizualnymi, gdzie na przykład pojawiały się jakieś intro, preludia wprowadzające w ogóle nastrój, jakieś takie założenia performance'u, czasami przerywniki do performance'u na żywo albo po prostu tło, które nadawało też kontekstu występom. Inne osoby też to realizowały właśnie podczas naszych eventów w pawilonie. Nasze pierwsze wydarzenie w odnowionym składzie miało miejsce w okresie halloweenowym. I to tak, myślę, jest taki koncept dość mocno scalający i sklejający, kiedy no po prostu mamy do czynienia z nastrojem około horrorowym, gore i wszystkie inne przeklęte rzeczy, gdzie jest dość łatwo te rzeczy połączyć. A myślę, że tutaj pojawiła się też duża ambicja ze strony Bombel, żeby to wydarzenie było naprawdę wyprodukowane na takim bardzo wysokim poziomie, żeby tam faktycznie już wszedł jakiś poziom profesjonalizmu, jednocześnie okraszonego ogromną dawką komedii i beki po prostu i właśnie odklejenia i absurdu. Ale jednocześnie właśnie narracja Bombel bardzo mocno ze sobą scaliła te poszczególne performance, które wcale jakoś mocno nie były ze sobą powiązane. W ogóle nie były ze sobą powiązane, bo po prostu były kreacjami osobno kolejnych osób. Jedyne, co je łączyło wtedy, to był klimat tego, że dzieje się Halloween. Czyli była tam jakaś krew, był jakiś strach, były jakieś jumpscary. Natomiast przy okazji tego wydarzenia powstał po raz pierwszy scenariusz wydarzenia, który ze sobą te performance właśnie scalił. I kolejne wydarzenia przyjęły podobną formułę, gdzie to jest, myślę, ogromna robota ze strony Bombel, która przejęła pałeczkę, jeżeli chodzi o organizację, produkcję tych eventów, dbając o wszystkie jakieś takie techniczne elementy przygotowania, nie wiem, wypełnianie riderów i tak dalej. I kolejne eventy tylko jakby kultywowały i powielały tę formułę, aż do momentu, kiedy dotarliśmy właśnie do tego wydarzenia AFD, Alternative Fear Drag, które powstało w ramach wystawy kuratorowanej przez Gabi Skrzypczak i Tomka Jarmołajewa-Pawłowskiego w Galerii Arsenał, która się nazywała Strefy LGBT, sztuka queerowa w czasach dobrej zmiany. To wydarzenie miało już taki bardzo konkretny koncept, bo naszym motywem przewodnim była taka dystopijna wizja Polski, której rządy objęła autorytarna partia, w której zarządzie są osoby queerowe, natomiast one jednocześnie jakby wykorzystują narrację nagonki wobec samej społeczności queerowej. To było też takie trochę zakrzywione odbicie tego, co się dzieje w świecie rzeczywistym. Zresztą wydarzenie jest powieleniem tytułu Alternative für Deutschland, partii, której jedną z dwóch osób liderskich jest lesbijka, która ma poglądy queerfobiczne i pomimo tego, że sama ma żonę, to na przykład podkreślała to, że ona nie jest osobą queerową, ona tylko ma żonę. A jednocześnie ma poglądy silnie antyimigranckie i znowuż ta żona jest bodajże ze Sri Lanki, obie mieszkają w Szwajcarii, natomiast ona działa w Niemczech. Także to wszystko tak jakoś oddziaływało na budowanie tego scenariusza, gdzie no, tym scalającym konceptem, pomimo tego, że znowuż performance były bardzo zróżnicowane i właściwie odnosiły się momentami bardzo pośrednio do czasów dobrej zmiany, no to scalone były tym konceptem takiej dobrej zmiany, tylko takiej, która już jest najlepsza i zrealizowana celem opresji.
Ten temat opresji jest też zestawiony z absurdem i właśnie maszyna użyłaś takiego terminu w opisie swoim na Octopus, że dla siebie też jest istotny element autoironii. Czy to jest trudne, żeby łączyć te dwa bieguny, czy to jest po prostu kompletnie naturalna rzecz? Bo jakby tworzenie czegoś, co jest absurdalne, zazwyczaj jest reakcją na coś. Na coś, co jest przerażające albo wynika z jakiegoś lęku, przynajmniej ja to tak odbieram.
To jest faktycznie odpowiedź na jakąś sytuację rzeczywistą, którą są narodziny. Od momentu narodzin, no to po prostu można się z siebie i ze swojego losu po prostu śmiać. I uśmiechać się, bo co pozostało. No więc tak, u mnie to jest takie, że albo mogę się smucić, albo mogę po prostu kręcić na siebie bitchbacki i mieć po prostu z tego jakąś frajdę. I myślę, że u mnie to w tym kierunku idzie. Że też ta beka no, jest jednocześnie jakimś komentarzem, a tym samym taką lżejszą formą niż mówienie o jakichś takich trudnych rzeczach wprost i często w sumie za taką maską śmiechu też można powiedzieć o trudniejszych jakichś sytuacjach, ale nie mając takiego działania na zasadzie daje tłumaczy obciążająco, bo jednocześnie to jest wszystko też w kontencji no łatwo dostępnej humorystycznej jakiejś sytuacji.
Ja trochę się właściwie powielę w kontekście tego, co powiedziała maszyna. Ja owszem, mam jakieś performance'y, które są poważniejsze i nieskromnie powiem, że są okej. Natomiast dla mnie głównym Natomiast dla mnie głównym narzędziem działania jest kontrastowanie właśnie jakichś mrocznych rzeczy albo delikatnie mroczniejszych i rozbrajania ich. To jest moim właśnie takim odruchowym, bezwarunkowym sposobem na radzenie sobie z mrokiem, jakiego doświadczam w życiu. Rozbrajanie ich żartem, rozbrajanie ich ironią, autoironią, absurdem, myślą, kampem,
słowem, uczynkiem i zaniedbaniem.
Kamp jest takim super sposobem i też takim bardzo klasycznym w historii działalności artystycznej, queerowej narzędziem na rozbrojenie wszystkiego, co otacza w sposób wrodzony doświadczenie queerowości. O nie, zaraz będzie czas na definicję queero, zaraz wyskoczę
nie
przez
okno. Nie, definicję kampu, bo ja myślę, że na przykład ja i ty nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś kampowego już.
Mów za siebie.
To w sensie w takim znaczeniu, że ja to bardziej traktuję na takiej zasadzie, że kamp jest czymś takim.
Czy ja mam ci przypomnieć, jakie ty perfo jutro robisz?
Tak, ale dla mnie to jest świadome. Ja wiem, co robię i tak dalej, a na przykład...
Świadome było pójście do tego sklepu wszystko za 5 zł, tak? To było świadome.
To był charity shop. Chodzi mi o to, że na przykład...
wszystko za 10
jeśli
zł.
Ja robię coś, po prostu robię wielkie show i mi się tak wydaje w konkretny sposób, ale ludzie widzą, że to jest beka, to jest wtedy kamp. Że jakby świadomy kamp nie istnieje.
I disagree.
Jak ktoś wychodzi na przykład z takim założeniem, że stworzy film kultowy,
Tak, że, tej zasadzie, tak, no właśnie, że trochę mając już definicję tego, że to jest kampowe, to jest kampowe, to jest kampowe, użyj tych elementów, to używasz ich świadomie i nie możesz już...
Tak jakby ktoś na przykład robił performance inspirowany Alą Urwał teraz, że ktoś by...
Ciężko. Dobra, chyba, że ktoś założy dosłownie rudego wiga i to będzie typu stanie na scenie i robienie dev dropów. Wtedy, moim zdaniem, super.
Według mnie to już jest bardziej dadaizm.
Mamaizm.
Wiesz, jakby ciężko jest teraz mieć, w sensie znam osoby, które są kampowe, faktycznie, jakby są kampowe z głębi serca.
Wiemy, o kim mówimy. Tak.
I to jest piękne, jakby widać, że to jest takie szczere i ja jestem zachwycona tym, ale ja nie jestem w stanie zrobić czegoś kampowego, bo znam już te narzędzia.
No ja myślę, że dla mnie na przykład trochę kampowe jest to, ile ja wysiłku wkładam w performance i jak bardzo ja rozbudowuję jakąś siatkę powiązań w mojej głowie i ile ja wysiłku wkładam w zbudowanie performance'u, którego ostatecznym efektem jest dosłownie kobieta motor jadąca przez środek sceny w pawilonie i w tle jest wizualka autostrady w Tokio. Jakby, czy to jest normalne? Nie. Czy ja włożyłam w to ogromne pokłady wysiłku, dosłownie 2 miesiące zbierania kawałków obudowy telewizora spod śmietnika?
Performatywny brikolaż po prostu już wtedy.
Brik?
Pierwsza cegła.
Ja jestem pierwszą cegłą właśnie. Tak. Pierwsza cegła Polski, naczelna.
Ruda cegła. Czerwona.
Ruda cegła, dziękuję za to.
Oj tak.
Ale chciałam dokończyć o tym absurdzie. No w sensie tak, zgadzam się z wami ostatecznie z tego kampu. Po prostu, słuchajcie, ja przyszłam się tutaj pokłócić i uważam, że to też ma jakąś swoją wartość. Natomiast wracając do tej ironii...
Właśnie my jesteśmy już, funkcjonujemy w takich sferach cienistych. Post-ironia.
Tak, no znaczy post, to jest post-cringe.
Post-performance.
Post-cringe?
Cringe, świadomy cringe. Cringe ucieleśniony. I czerpanie właśnie tych bardziej elementów, nie?
No ja myślę, że to jest też to, że ja bardzo lubię wytrącać jakoś narzędzie opresji, gdzie ja w oczach ludzi, których mijam na ulicy, jestem tym żartem. Z punktu w ogóle swojego istnienia, że ja jestem czymś śmiesznym, jestem czymś, na co jedyną reakcją jest jakby zaprzeczenie, wyparcie, wyzwanie, obrzydzenie i te wszystkie emocje są dla mnie sposobem na odebranie tego tym ludziom. I w ogóle odebranie samej sobie tego lęku przed tym, że właśnie taki jest ostatecznie mnie obraz, że ja jestem tym chodzącym cyrkiem, mimo że przeżywam bardzo mroczne rzeczy, czasami jest super generalnie, ale czasami jest, no właśnie, typu czasami jest tańczenie w kapeluszu do Liza Minnelli i płakanie. No i właśnie... Natomiast, no tak, więcej nie zostanie powiedziane mądrego nic na ten temat. Dla mnie to jest super narzędzie na podejmowanie trudnych tematów, gdzie jednocześnie to jest ciekawe, jakby dzieje się coś, a tak to jest typu, dobra, przychodzimy popłakać i wyciągnąć flagę i pomachać nią i typu równe prawa.
Też fajne są takie sytuacje, oczywiście nie wynoszę na wyższe podium którejkolwiek z nich, że po prostu dobre są przestrzenie, w których mamy taką głęboką, jakąś nostalgiczną, smutną refleksję, powiedzmy, ale też przestrzeń, w które są okrojone z jakiejś martyrologii też, że nie zawsze musimy jako queerowe osoby płakać. W sensie też możemy po prostu się cieszyć na przykład, wow, uśmiechnięta queerowa osoba.
Być dumną, walczyć o siebie.
Tak, i to wszystko w Gdańsku.
Ale właśnie chciałem trochę do tego zawrócić, bo jeżeli chodzi właśnie o jakieś narracje queerowe, tworząc potwory, robiąc koncepcję tego eventu, ja trochę też poszukuję właśnie definicji kampu, definicji queer, ponieważ oferta festiwalowa przez wiele lat, dotycząca na przykład kina, skupiała się na tych narracjach takich smutnych i te schematy fabularne się powielały. No smutne filmy o gejach, załóżmy, tak? Tutaj poszukuję...
Tak. Popieram.
I dlatego właśnie w potworach szukamy też takich rzeczy i na początku też wyszedłem z definicją, że to jest queer horror plus drag. Ale teraz zaprosiłem was. Jesteście po prostu performerkami. Jaki jest właściwie wasz stosunek
ja
do dragu?
Ja jestem drag queen.
Ej, ty jesteś drag queen?
First time.
Okay.
First time in drag.
Właśnie po tym wszystkim, co przeszłyście na swojej drodze, jaki jest wasz stosunek do dragu?
Przede wszystkim ja jestem osobą. Okay. Chciałabym to zaznaczyć, że dla mnie czym w ogóle jest drag? Ja w życiu codziennym czerpię i tak z różnych rodzajów ekspresji i performuję po prostu swoją swobodę w jakiś sposób i to też jest drag, prawda? Więc czy jestem drag queen na co dzień, czy może po prostu nie jestem drag queen nigdy, bo to i tak jest wszędzie. Mój statement, mówię to do mikrofonu, drag queens nie istnieją.
Tak, wymazujemy drag queen.
Tak, w sensie na to też patrzę w taki sposób, że to jest jakiś element takiej większej układanki, w sensie, że być może czerpię z jakiejś konwencji i z takiej kultury dragowej, ale robię też inne rzeczy, takie szersze i po prostu nie czuję się związana z tą jedną konkretną definicją, że jestem drag queen. No bo jestem performerką i występuję też w różnych przestrzeniach. Oczywiście drag performers też mogą występować w różnych przestrzeniach, więc to myślę, że to jest takie bardzo indywidualne. No właśnie, ale czy ty na przykład występując w Arsenale byłaś performerką Alą Urwał, czy byłaś performerką Alicją Uwarową? Czy drag performerką Alą Urwał?
Nie zadawaj mi takich pytań, kochanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja się trochę myślę, że miotam pomiędzy tymi różnymi definicjami. Zresztą do tego w sumie też moje wszystkie opisy publikowane wszędzie są trochę takim defensywnym rzucaniem żartami, które pozwalają trochę oddalić się od tego, czym ja się właściwie zajmuję. A jeżeli już są takie poważniejsze, no to się pojawia zazwyczaj typu, że jestem performerką transmedialną. I ewentualnie performerką dragową. No zazwyczaj mi zależy na tym aspekcie performance'u, dlatego że ja nie uważam siebie za jakąś szczególnie mocną artystkę wizualną. To nie jest jakoś główna...
Myszko, ty jesteś już zjawiskowa, po prostu się patrzy, ty jesteś dziełem sztuki.
Tak, ja jestem co najwyżej szczurem, który Ronald Wesley miał do roku 12, a później okazało się, że to był Peter Pettigrew, który odgryzł sobie palec. Pozdrawiam J.K. Rowling, w ogóle bardzo dużo dzisiaj się pojawia odniesień z mojej strony.
Ona sypnęła w ogóle na ten podcast.
Tak, ona dofinansowała. Dziękujemy za dofinansowanie. Przerwa na reklamę. Insygnia śmierci. Ja sobie definiowałam ten drag, że mimo wszystko bawimy się mimowolnym budowaniem postaci, której mimo wszystko osią działania jest płeć i budowanie tej postaci wokół płci. Natomiast przez lata coraz mniej się przestała mi kleić ta definicja. Wiele osób no, w ogóle nie postrzega dragu w ramach płci. Czy drag jest malowaniem sobie po mordzie batonem Snickersem i zaznaczaniem wielkich konturów? Być może. Słuchajcie, nie wiem. Nie, autentycznie, czasami naprawdę ja już nie wiem.
Ja też nie wiem i też mam takie wrażenie, że...
Być może to jest tym wartość właśnie, że nie wiemy. Drag, myślnik, nie wiem.
Ale też mam takie wrażenie, że na przykład jeśli jakaś instytucja w znaczeniu na przykład klub w Warszawie oferuje występy drag osób, to jednocześnie narzuca pewnego rodzaju formułę na tej zasadzie, że prawdopodobnie będzie tam lip-sync, będzie to na wesoło, jakby jest to jakaś taka konwencja przyjęta szeroko i no co wtedy, jeśli osoba, która uważa się za drag, nie robi na przykład lip-syncu?
Ej, ale to jest dobra definicja moich działań, że ja dosłownie tak sobie myślę i myślę i myślę. U mnie nie było żadnego perfu, w którym by się nie pojawił lip-sync. Dosłownie żadnego. Jakby najbliżej braku lip-synku było Zabiorą Mnie.
A, u mnie w ogóle nie ma nigdy.
No właśnie. I tu się różnimy. Ty no, nie jesteś drakiem, ty nie jesteś gwiazdą, ja jestem gwiazdą, ty nie jesteś gwiazdą, jakieś... zaraz po mnie.
Ale lip-sync też to jest jakieś narzędzie, że jakbym chciała użyć lip-synku i go użyję, to nie robi za mnie deku.
Ale no nie używasz.
No ale użyję, jutro użyję.
Dobra, super. Cieszę
I
się.
Co, i wtedy będę deku, czy nie?
Powitajcie na scenie, Florence, jestem ruda, and the machine.
Machine.drag.
One of my favorite jokes, jak jesteśmy razem, Florence and the machine.
To już jest długo biegający
tak,
żart.
Tak, to jest długo biegający, że już wszyscy dobiegli do tego żartu, już nikt nie musi biegać ani chodzić na czworakach.
Jeszcze chciałem się właśnie dopytać, zawrócić jeszcze raz do potworów i do kina gatunkowego, bo w szczególności u ciebie, Ala, jest dużo nawiązań do kina gatunkowego, zwłaszcza science fiction.
Się
z Archiwum X, Pod skórą, Milczenie owiec, no Harry
Potter. Say it!
Którym masz Pod skórą?
No przecież dosłownie muzyka z Pod skórą jest w Zabiorą Mnie.
Tak?
Mhm. O nastrój Zabiorą Mnie i tego, ten nastrój takiej grozy, która jest bardzo cicha. Ja myślę, że to, co dobrze definiuje w sumie moją sztukę, to jest właśnie to, że ja w sumie biorę wszystko dosłownie i w jakiś sposób pojawia się transpłciowość. Typu googlowanie dosłownie losowa ruda laska w internecie, Google wyszukiwarka, Google grafika i jest typu, dobra, to jest Ala Urwał. Typu Dana Scully, w ogóle Buffalo Bill, po kolei lecimy, Scarlett Johansson w rudym wigu, pewnie na pewno raz miała chociaż, no i później jest połączenie tego w ogóle z tematem tego, że no ona jest transpłciowa, jest ruda, tak?
Czyli może brak koresponduje po prostu z popkulturą.
Nie zgadzam się, bo jakby nie zawsze. Właśnie też o tym pomyślałam. Mój drag absolutnie tak, bo mój drag przede wszystkim operuje na popkulturze, bo to jest coś, na czym ja się wychowałam. Ja uwielbiam science fiction z prostego powodu. Ja się wychowałam na science fiction. Jakby moje cis imię jest zainspirowane science fiction z mojego dzieciństwa.
Imię Ala.
I tak, uwielbiam science fiction. Zresztą no, mój ojciec mi zaszczepił miłość do science fiction. Później ono stopniowo się jakby wykształciło bardziej w dwóch kierunkach, czyli filmy dystopijne i filmy związane z pierwszym kontaktem z obcymi, które są dosłownie moją obsesją. Oba te gatunki filmów to jest mój 14 powód, kiedy właśnie wracam do życia, po tym jak był 13 i 14 to już jest stacja krzyżowa, ale później zmartwychwstaję. Tak, no i czerpię z tych filmów. Kropka.
Czy jest coś, co na przykład chciałybyście zaanonsować, że się będzie działo?
Więc tak, 30 października zapraszam wszystkich na wydarzenie w pawilonie. Wszystkich z Gdańska w ogóle. Mm-hmm. Macie już z tej chwili zabukować swoje statki do pawilonu na wydarzenie Drag Piła i Mogiła. Znowuż wydarzenie halloweenowe. Oprócz tego mam nadzieję, że do końca sierpnia ja już wybiegając w przyszłość będę zabukowana w wielu miastach w Wielkiej Brytanii, prezentując swoje popisowe perfo o grzybiarce naczelnej J.K. Rowling. W takiej rzeczywistości żyjemy.
Zapraszam w ogóle 29 sérpnia do Hamraborga w Islandii na festiwal Hamraborg, gdzie performuję. Właściwie to jest za morzem tylko. Zapraszam też do Warszawy do krytyki politycznej we wrześniu albo październiku na wystawę Córka Górnika, którą przygotowuję z osobami, a także zapraszam w grudniu na spektakl do pawilonu, ale to jeszcze będzie ogłoszone.
To co, żegnamy
się? Do zobaczenia na piana party z tej strony.
Jako, że jesteśmy nad morzem, to zapraszamy was prosto z hotelu Jurata na piana party.
Z tej strony mówiła Little Potworek z Szafy 96.
Z tej strony mówiła Red Lip Sync Monster. Pozdrawiam serdecznie wszystkich swoich fanów.
Dobrze, dziękuję wam serdecznie. To by było na tyle, jeżeli chodzi o moją rozmowę z Alą i Maszyną. Pozostaje mi tylko zaprosić was na najbliższą odsłonę Potworów, która odbędzie się w Plamie Gag 6 września o godzinie 20. Artystką wieczoru będzie jedna z najciekawszych osób z trójmiejskiej sceny drag, mowa tutaj o Bożenie Krzyk. W repertuarze filmowym pojawi się zaś Dziewczyna z kawałków w reżyserii Franka Hennenlotera. Informacje o biletach znajdziecie na stronie Gdańskiego Archipelagu Kultury. W następnym odcinku będę rozmawiał z Bożeną Krzyk, także do usłyszenia.